Dziś Sąd Najwyższy nie zgodził się na ekstradycję Zhi Huili z Polski do komunistycznych Chin. Li jest przekonany, że w Chinach czekałaby go kara śmierci, ponieważ jest działaczem Falun Gong, organizacji zakazanej i prześladowanej w państwie środka. Czy Zhi Huili jest już bezpieczny i nie zostanie odesłany do komunistycznych Chin? Co ta decyzja Sądu Najwyższego oznacza dla każdego Polaka, a także jak ważny jest w państwie demokratycznym nacisk i głos dziennikarzy, a także obywateli. O tym porozmawiamy z obrońcą pana Li, a także z przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka. Eunika Chojecka, zapraszam. Z nami jest mecenas Michał Hara, naczelnik Wydziału do Spraw Legislacyjnych i Ustrojowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Witamy serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Dzień dobry.
Dzień dobry, a także szef i redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam cię również.
Witam.
Za moment, mam nadzieję, uda nam się połączyć z mecenasem Krzysztofem Kitaj-Grodzkim, czyli obrońcą Zhi Huili, który jest w Sądzie Najwyższym, ale w Sądzie Najwyższym był również dr Przemysław Tarwacki, główny specjalista w Zespole Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Panie mecenasie, pan jest z nim w kontakcie. Jaki był wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Zhi Huili?
Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Rzecznika Praw Obywatelskich i uchylił postanowienie dopuszczające ekstradycję oskarżonego do Chin. Przekazał sprawę do podobnego rozpoznania sądowi drugiej instancji, czyli sądowi apelacyjnemu w Warszawie.
Czyli co to oznacza? Czy to oznacza, że Zhi Huili jest bezpieczny, że już nie będzie wydany komunistycznym Chinom przez Polskę?
To zależy, bo sprawę ponownie rozpozna Sąd Apelacyjny w Warszawie i potencjalnie może podjąć decyzję, że po rozpatrzeniu wskazówek, które poczynił Sąd Najwyższy, ponownie wyda postanowienie o dopuszczalności ekstradycji.
Czy słyszał pan uzasadnienie wyroku? Jakie padły argumenty ze strony Sądu Najwyższego?
Kasacja Rzecznika Praw Obywatelskich opierała się na zarzucie takim, że sąd odwoławczy, który rozpoznawał zażalenie na pierwotne postanowienie o dopuszczalności kasacji, nie wziął pod uwagę szereg okoliczności, które powinien był wziąć. Głównie tego, że w przypadku ekstradycji oskarżonemu groziłaby kara dożywotniego pozbawienia wolności. I co prawda z informacji przekazanych przez Chińską Republikę Ludową wynika, że jest możliwość, aby taka kara dożywotniego pozbawienia wolności została skrócona, czyli żeby taka osoba na taką karę skazana jednak wyszła kiedyś na wolność, to jednak nie podano żadnych konkretnych okoliczności, jakie mogłyby za tym przemawiać. Co miałby taki skazany zrobić, żeby móc takie wcześniejsze zwolnienie z wykonania całości tej kary uzyskać. I to był główny zarzut Rzecznika Praw Obywatelskich, bo taka kara dożywotniego pozbawienia wolności, od której nie ma możliwości żadnego skrócenia ani wcześniejszego zwolnienia, jest niezgodna z Europejską Konwencją Praw Człowieka, bo stanowi naruszenie artykułu 3 tej konwencji, który mówi o zakazie tortur nieludzkiego i poniżającego traktowania lub karania. A zatem chodziło o to, żeby sąd, który rozpoznawał zażalenie, ustalił na jakich warunkach, po spełnieniu jakich przesłanek i czy w praktyce to się zdarza, że osoba skazana na dożywotnie pozbawienie wolności może jednak wcześniej z tego więzienia wyjść. I to sąd będzie musiał ponownie zbadać.
Ja chciałem się dopytać, dlaczego to dopiero Rzecznik Praw Obywatelskich musiał wystąpić z tą kasacją? Jak to się stało, że Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresował się tą sprawą? Dlaczego inne organy państwa polskiego nie zadziałały tutaj właściwie?
Trudno mówić o powodach, dla których miałoby tak się stać. Rzecznik Praw Obywatelskich działa na wniosek, w tym wypadku na wniosek obrońcy oskarżonego. Kiedy ta sprawa została przekazana do zbadania przez Rzecznika Praw Obywatelskich, została dokonana analiza prawna w Zespole Prawa Karnego, która wykazała, że właśnie taki zarzut, jaki został pozostawiony w tej kasacji, nie można wobec tego postanowienia prawomocnego wystosować i dlatego ta kasacja została sporządzona. Jeśli chodzi o działania innych organów państwa, to należy wskazać, że na dzisiejszej rozprawie prokurator poparł kasację Rzecznika Praw Obywatelskich.
No właśnie, prokuratura na przestrzeni czasu zmieniała zdanie. Pamiętamy decyzję pani prokurator Anny Adamiak, która powiedziała, możemy to znaleźć w aktach sprawy, że wydanie pana Zhihui Ali komunistycznym Chinom jest prawnie niedopuszczalne. Później jednak prokuratura zmieniła zdanie, a teraz, tak jak pan mówi, prokuratura kolejny raz zmieniła zdanie i przychyliła się do wniosku kasacyjnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy była jakaś argumentacja ze strony prokuratury?
To, czy wydanie takiej osoby jest zgodne z prawem lub niezgodne z prawem, zależy od ustaleń faktycznych, które się poczyniły w sprawie. Czyli przede wszystkim sąd musi ustalić, czy takiej osobie w przypadku jej ekstradycji groziłaby na przykład kara śmierci, albo właśnie, tak jak wspominałem, kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Albo jakieś inne traktowanie, które stanowiłoby tortury lub nieludzkie, poniżające traktowanie. I to jest absolutnie bezwzględny warunek, który musi zbadać, bo jeśli by wydał taką osobę, a istniałoby takie zagrożenie, no właśnie by się na naruszenie artykułu 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W tej sprawie było jeszcze o tyle ciekawie, że oskarżony, ponieważ był obywatelem Szwecji, występował wątek prawa Unii Europejskiej, a więc zastosowanie znalazła Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, z której artykuł 19 wprost wynika, że niemożliwe jest dokonanie ekstradycji właśnie w sytuacji, gdyby osobie poszukiwanej groziły tortury lub inne nieludzkie lub poniżające traktowanie albo kara śmierci.
Rozmawiałam z przedstawicielem ministra spraw zagranicznych Szwecji. Jasno powiedział, że polskie władze dobrze wiedzą o obawach Szwecji co do sytuacji w zakresie praw człowieka w Chinach. Unia Europejska wielokrotnie wyrażała zaniepokojenie sytuacją w zakresie praw człowieka w Chinach. Oczekujemy, że Polska będzie działać zgodnie ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego w tej sprawie. Szczególne znaczenie mają zobowiązania wynikające właśnie z Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i podstawowych wolności. No i tym razem Sąd Najwyższy zgodnie z tą Europejską Konwencją postąpił.
Ale panie mecenasie, jakby był pan łaskaw wytłumaczyć naszym widzom, dlaczego obywatel Unii Europejskiej jest włóczony po sądach, siedzi 2 lata w areszcie na życzenie państwa komunistycznego. Jak to się ma do bezpieczeństwa każdego innego obywatela Unii Europejskiej, obywatela polskiego? Czy dokładnie tak samo byłby potraktowany Polak na żądanie strony chińskiej?
Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że to, że ktoś jest obywatelem Polski czy innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, no nie chroni automatycznie przed ekstradycją do państwa trzeciego. Akurat z Chinami pewnie obrót prawny w tym zakresie mamy niewielki, to ze względu na odległość geograficzną, ale mamy tę umowę dotyczącą ekstradycji między innymi, więc no na tej podstawie takiej właśnie ekstradycji możemy dokonać. Vice versa, możemy też uzyskać ekstradycję ze strony chińskiej, jeśli taka będzie potrzeba ze strony organów polskich. Natomiast na przykład mamy też z kolei znacznie większy obrót z Białorusią, gdzie też mamy zawartą umowę o pomocy wzajemnej, pomocy prawnej, której jednym z elementów są postanowienia dotyczące ekstradycji. I też dokonujemy ekstradycji na Białoruś i możemy vice versa kierować na Białoruś wnioski o ekstradycję białoruskich obywateli do Polski, jeśli w Polsce popełnili oni przestępstwo. Wskazać należy, że są rozwiązania w prawie unijnym. W 2016 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydał orzeczenie, w którym mówi dokładnie o takiej sytuacji. Jeśli mamy obywatela państwa unijnego, który jest poszukiwany przez państwo spoza Unii, jest zatrzymany w innym państwie unijnym, to inne państwo unijne musi najpierw spytać to pierwsze państwo, czy ono by nie chciało tego człowieka ścigać i dopiero jeśli to pierwsze państwo zrezygnuje, to dopiero wtedy można wydać tego człowieka do państwa trzeciego. I z tego co wiem, w tej sprawie organy szwedzkie stwierdziły, że nie mają, zrzekają się ścigania oskarżonego za te przestępstwa i dlatego właśnie możliwe było wydanie postanowienia o dopuszczalności wydanego do państwa trzeciego.
No to jeszcze tak z czysto takiej ludzkiej perspektywy zapytam, czy Rzecznik Praw Obywatelskich, czy też pan osobiście, czy uważacie, że przetrzymywanie człowieka 2 lata w areszcie, jeśli chodzi o sprawy proceduralne, to jest właściwe dla państwa prawa?
W Polsce niestety ogólnie mamy problem z pewnym nadużywaniem instytucji tymczasowego aresztowania. Zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat konsekwencje, zarówno liczba wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, jak i długość zdaje się rosnąć z roku na rok. I jest to pewien problem systemowy, bo o ile sama liczba wniosków prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania może by nie była aż tak martwiącym symptomem, gdyby nie to, jak bardzo bezkrytycznie do tych wniosków podchodzą sądy i to tymczasowe aresztowanie w ponad 90% akceptują i wydają postanowienie o zastosowaniu tego najsurowszego ze środków zapobiegawczych. Więc faktycznie, jeśli chodzi o tymczasowe aresztowanie, mamy w Polsce pewien problem. Natomiast też z drugiej strony, jeśli chodzi o sprawy ekstradycyjne, one mają swoją charakterystykę, która przede wszystkim polega na tym, że trzeba dokonać często bardzo bogatej korespondencji z państwem, które ten wniosek ekstradycyjny wydało. I jeśli mamy takie państwo jak na przykład Chiny, gdzie ogólnie przepływ poczty trwa długo, a jeszcze trzeba dokonać tłumaczeń tej dokumentacji, no to siłą rzeczy to przedłuża samo postępowanie. Natomiast należy jeszcze pamiętać o jednym. Jeśli nawet po rozpoznaniu sprawy ponownie sąd apelacyjny stwierdzi o dopuszczalności ekstradycji pana Liu do Chin, jeszcze ta cała sprawa musi przejść przez etap ministra sprawiedliwości. I nawet w takiej sytuacji minister sprawiedliwości także może stwierdzić, że jednak pomimo prawnej dopuszczalności tej ekstradycji nie dokonano.
Mówiliśmy to również w telewizji Pod Prąd w naszym programie na temat Zhihui Ali. Mam informację, że jest już z nami obrońca pana Zhihui Ali, mecenas Krzysztof Kitaj-Grodzki. Witamy serdecznie.
Witam, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, panie mecenasie. Jak pan skomentuje wyrok Sądu Najwyższego w sprawie pana klienta o niedopuszczalności na razie ekstradycji do komunistycznych Chin?
Znaczy, z punktu widzenia interesów mojego klienta, no jest to orzeczenie, które daje mu nadzieję na to, że ostatecznie sytuacja dla niego będzie korzystna. Natomiast trudno mi się jeszcze w tej chwili odnieść do postanowienia Sądu Najwyższego, w tym sensie nie znam wytycznych, które udzieli on sądowi apelacyjnemu. Natomiast z ustnych motywów tego postanowienia wynika, że Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że należałoby pogłębić pewną komunikację ze stroną chińską w zakresie pewnych istotnych okoliczności dotyczących stanu prawozdawstwa i możliwości zredukowania grożącej panu Li formalnie kary dożywotniego pozbawienia wolności. I najprawdopodobniej z tego, co tak odczytuję na gorąco, w orzeczeniu sąd apelacyjny w Warszawie będzie musiał podjąć pewien wysiłek komunikacyjny większy, żeby pewne informacje, które dla Sądu Najwyższego są istotne, od strony chińskiej utrzymać. Tam też mogę powiedzieć, że pewnym zaskoczeniem, oczywiście dla nas bardzo pozytywnym, w trakcie tego rozpoznania kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich było to, że pan prokurator, który był obecny na terminie, wnosił o uwzględnienie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. I to jest pewne nowum, które pojawiło się tak niespodziewanie i w ostatniej chwili. To ma to swoją wartość, że prokuratura tu widzi mankamenty, których prokuratorzy niższego rzędu nie widzieli, za wyjątkiem pani prokurator regionalnej, o której wspominałem w poprzednim programie.
Pan Anny Adamiak, również z nią rozmawiałam. Tak. Ona swoje stanowisko podtrzymuje wciąż. Pastor Paweł Chojecki.
No ja proste pytanie, panie mecenasie, chciałem zapytać. Kiedy pana klient ma szansę wyjść na wolność?
W tej chwili obowiązuje postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu do, o ile pamiętam, mówię teraz z pamięci, bo nie mam przed sobą w tej chwili akt, bo jadę samochodem, do 17, zdaje się, marca tego roku. No i to będzie kolejna, ja słyszałem tutaj wypowiedź kolegi, ja niestety po głosie nie poznaję, który z adwokatów, a ewidentnie pan mecenas
Mecenas Hara jest z nami z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Naturalnie, dobrze. Ja mogę tylko potwierdzić to, co mówił właśnie pan mecenas, że u nas ten tymczasowy areszt to jest no, swego rodzaju pewna zakała wręcz. Nadużywanie jego jest no, ewidentne. No, trudno mi ocenić w jakim procencie, ale myślę, że prawie połowa spraw wcale nie wymaga tego tymczasowego aresztowania, a już w szczególności sprawa mojego klienta. I po 17 marca sąd apelacyjny, sąd okręgowy będzie musiał rozstrzygnąć tę kwestię, czy przedłuża ten areszt, czy nie przedłuża, a właściwie to tutaj będzie już okres 2 lat, więc będzie bardziej może sąd apelacyjny się wypowiadał w tym zakresie i zobaczymy. No, jeżeli stanowisko będzie dalej asekuracyjne, wskazujące na to, że mój klient ma ochotę opuścić teren RP, choć nie do końca wiem, w jakim kierunku miałby jechać, to możemy się spotkać dalej z dalszym przedłużeniem tego aresztu, no, co będzie już ewidentnym nadużyciem, ponieważ to będzie areszt, który w takiej sprawie będzie już trwał ponad 2 lata. Więc jeżeli jestem pytany o szanse oczywiście są, ale jest jeszcze ta szara rzeczywistość polskiego wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie i niestety no, tutaj może być różnie.
Można powiedzieć, że ta bitwa została wygrana, ale nie jeszcze wojna. Panie mecenasie Michał Hara, jakie teraz będą działania Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie? Czy jeszcze będą państwo działać?
W tym momencie żadnych działań nie możemy podjąć ze względu na ustawowy zakres uprawnień Rzecznika Praw Obywatelskich. Kasacja została uwzględniona, więc teraz sprawa, tak jak pan mecenas mówił, wraca do sądu apelacyjnego, czyli sądu drugiej instancji. W tym postępowaniu Rzecznik Praw Obywatelskich no, nie ma już możliwości wzięcia udziału. To jest postępowanie, które leży w gestii niezawisłego sądu i ewentualnie później, jeśli znowu będzie wydane orzeczenie o dopuszczalności ekstradycji, będziemy rozważać podjęcie kolejnych kroków. Natomiast zaznaczam, tak jak już mówiłem, że nawet jeśli takie postanowienie zostanie wydane, to jeszcze to nie jest koniec, bo jest później ten etap jeszcze ministra sprawiedliwości.
Ale rozumiem, że teraz i prokuratura, i adwokat pokrzywdzonego, czy tam no, tego, który siedzi w areszcie, będą wnioskować o to samo. No to chyba sąd tutaj, nie wiem, czy powinien no, przychylić się do zdań zarówno oskarżyciela, jak i obrońcy.
Tylko proszę mieć na uwadze, że rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego było dość specyficzne, bo to on nie przesądził, czy tam panu poszukiwanemu grożą te tortury i nieludzkie traktowanie, czy nie, ale stwierdził, że właśnie sąd apelacyjny musi dokonać tych ustaleń. Więc potencjalnie jest taka możliwość, że sąd apelacyjny dokona tych ustaleń, zada wszystkie te pytania, o których była mowa w ustnych motywach postanowienia Sądu Najwyższego, a po odzyskaniu odpowiedzi i tak stwierdzi, że jednak nie ma ryzyka wystąpienia tortur lub nieludzkiego traktowania.
To jeszcze chciałem zapytać obu panów o wątek prześladowań religijnych, bo wiemy, że pan Li angażował się w działalność Falun Gong. Jest to religia, która w komunistycznych Chinach jest bardzo mocno, zaciekle prześladowana. Wiemy o polowaniach na właśnie wyznawców Falun Gong w celu pobierania od nich organów. Są filmy dokumentalne, które też pokazywaliśmy w ramach naszej działalności, mówiące o tym, także są liczne dowody i świadectwa. Komunistyczne Chiny cały czas obrażają Falun Gong, nazywając ją jakąś tam niebezpieczną sektą i tak dalej. Część dziennikarzy nawet w Polsce powielała te kłamstwa. Czy ten wątek prześladowania religijnego i niebezpieczeństwa z powodu wyznawanej religii w razie ekstradycji do komunistycznych Chin został wzięty pod uwagę?
To znaczy, jeśli chodzi o ustne motywy orzeczenia sędzia sprawozdawca tej sprawy, tego tematu nie poruszał. Nawiązał do kwestii odwoławczych, które żeśmy przedstawili jako obrona w zażaleniu na ostatnie postanowienie sądu pierwszej instancji. Natomiast to, co usłyszałem, miało raczej bardziej charakter formalny. Podkreślam, sąd wskazał na jakąś dość słabą, no, na dość słabą komunikację ze stroną chińską. I w zasadzie no podejrzewam, że wytycznych to będzie jakby główny, jakby no, główny kierunek tych wskazań. ale on z punktu widzenia obrony jest o tyle przydatny, że no, strona chińska zapewne będzie musiała się wypowiedzieć na jeszcze kilka dość kłopotliwych pytań związanych z gwarancjami, jakich udziela, jest w stanie udzielić stronie polskiej odnośnie no, przestrzegania no, szeroko rozumianych praw człowieka w przypadku przekazania pana Li do Chin. To jak będzie, to jest to w mojej ocenie najbardziej istotne. Także otwiera to drogę do poczynienia pewnych ustaleń również w tym zakresie. I na pewno obrona skorzysta z tej możliwości, którą to orzeczenie Sądu Najwyższego zapewne jej dało.
Panie mecenasie, ja rozmawiałam z rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości, panią Agnieszką Borowską, i ona przedstawiała również dokumenty i z postępowania Sądu Okręgowego w Warszawie, jak i apelacyjnego. I z tego, co zrozumiałam, to sąd podważył działalność Zhihui Li w Falun Gong. Jak czytamy w oświadczeniu pani Borowskiej, przedstawione dokumenty i złożone w toku postępowania zeznania pozwoliły w ocenie sądu jedynie na przyjęcie ewentualnej działalności ściganego w ruchu Falun Gong w Szwecji, a więc dopiero po opuszczeniu przez niego terytorium Chin. Z uwagi na to sąd uznał, że wersja o rzekomej działalności ściganego w ruchu Falun Gong w Chinach nie jest prawdziwa i została wytworzona dopiero w postępowaniu sądowym w Polsce w celu uniknięcia ekstradycji ściganego do Chin. Panie mecenasie, jak się pan odniesie do tego tłumaczenia rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości?
Mam głębokie przekonanie, że rzecznik nie doczytał akt sprawy. Dlatego, że to, co pani zacytowała, to było uzasadnienie pierwszego postanowienia Sądu Okręgowego w przedmiocie uznania dopuszczalności wydania pana Li do Chin. I tam rzeczywiście padło takie stwierdzenie, że ta cała historia z Falun Gong została wytworzona niejako przez obronę, czyli prawdę mówiąc, jakoby przeze mnie, tak, bo to tak było dosyć kierowane w stosunku do mnie, a nie do mojego klienta. Natomiast po uchyleniu tego postanowienia przez sąd apelacyjny, sąd okręgowy, procedując od początku i kończąc postępowanie, wyraźnie potwierdził obecność pana i działalność pana w wspólnocie Falun Gong, oczywiście na terenie Królestwa Szwecji, no bo tak od początku było to prezentowane w postępowaniu. Natomiast kwestią sporną było to, czy ta działalność na terenie Królestwa Szwecji, czy w Europie, czy ona po pierwsze była zauważona przez stronę chińską i to nie ulega wątpliwości, że w sumie była, bo przedstawiciele ambasady byli na rozprawach. A po drugie, czy ta aktywność pana Li na tym polu jest na tyle doniosła, ażeby rodziła ze sobą te przykre skutki w postaci traktowania członków tej wspólnoty w Chinach, czyli począwszy od reedukacji, obecności w obozach reedukacyjnych, poprzez ewentualne torturowanie, pobieranie narządów i w końcu śmierć. Także myślę, że tu pani rzecznik jakby nie doczytała akt sprawy i stąd się pojawiło takie zupełnie nieprawdziwa konkluzja, bo podkreślam, sąd przyjął tą działalność, to nie ulega wątpliwości, to wynika z uzasadnienia z postanowienia z dnia 8 maja 2020 roku i w tym zakresie nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
No rzeczywiście jest to kuriozalne tłumaczenie w moim odbiorze, że pana klient zaangażował się w drogę Falun Gong dopiero w Szwecji, a nie w komunistycznych Chinach. Jeśli wszyscy są znienawidzeni przez komunistów chińskich, no to jaka tu różnica?
Tak. No cóż ja mogę powiedzieć? No, mam nadzieję, że jak sprawa trafi do Ministra Sprawiedliwości, to ten ogląd tych akt, tego co w nich się znajduje, będzie dużo bardziej rzetelny niż wynika to z tej wypowiedzi.
To jeszcze do mecenasa Hary chciałem pytanie, czy ten wątek prześladowania religijnego był brany pod uwagę w decyzji o zaangażowaniu się Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawę pana Lee?
Akurat ten wątek nie był głównym tokiem uzasadnienia kasacji złożonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardziej tutaj koncentrowaliśmy się na tej kwestii właśnie tego dożywotniego pozbawienia wolności i czy i na jakich warunkach jest to możliwe to wcześniejsze zwolnienie. Bo jeśli by go nie było, albo ono byłoby tak iluzoryczne, formalnie niby dostępne, ale faktycznie niestosowane, no to nie można by takiej osoby do Chin wydać. I to był główny kierunek uzasadnienia kasacji sporządzonej przez rzecznika.
No, w mojej opinii cały wymiar sprawiedliwości w komunistycznych Chinach jest iluzoryczny z punktu widzenia sprawiedliwości. Także jako obywatel dziwię się, że państwo polskie w ogóle dopuszcza ekstradycję do tego komunistycznego państwa, które dzisiaj przypomina już obóz koncentracyjny. No ale rozumiem, że to nie jest w gestii Rzecznika Praw Obywatelskich.
No to oczywiście ponownie, jeśli nawet dopuścimy prawnie taką ekstradycję, to można powiedzieć, że taką decyzję polityczną, czy należy osobę wydać, jeszcze podejmuje w ostatnim kroku minister sprawiedliwości.
Panie mecenasie...
Panie redaktorze, ja tutaj...
Prosimy.
Ja o tyle bym mógł, wziął obronę w zakresie tej ostatniej wypowiedzi Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, dlatego że po niekorzystnym tym orzeczeniu drugiej instancji na prośbę obrony Biuro Rzecznika zareagowało błyskawicznie, podkreślam, błyskawicznie. Akta sprawy zostały przekazane od razu rzecznikowi po zapadnięciu tego orzeczenia. Kasację sporządzono bardzo szybko, no bo chciałbym, żeby państwo wiedzieli, że tylko rzecznik oprócz prokuratora generalnego jest legitymowany do złożenia takiej kasacji w takiej sprawie. Obrona tego nie może zrobić. Natomiast no, muszę przyznać, że w tym zakresie no, biuro zachowało się no, niezwykle operatywnie, procesowo i szybko. I chciałbym to podkreślić, że no, rzadko widziałem tego typu zachowanie no, ważnego organu przecież państwowego, który potrafi tak szybko zareagować i zareagować w sposób właściwy. No, to na kalwie tego, co pan redaktor mówił, że być może warto byłoby się zająć też tymi prawami, prawda, obywatelskimi, które jakby no, przynależą również do prerogatyw Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też chciałbym zwrócić uwagę, że w kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich powoływano się na taki artykuł 440 KPK. On niewiele jakby mówi osobom niezwiązanym z prawem karnym, procesowym, ale tam jest taka klauzula, że stosujemy go, jeżeli orzeczenie jest takie no, oczywiście niesprawiedliwe, i w tym zakresie również można było rozpatrywać tą kwestię tych naruszenia praw wolności i obywatela i z tego względu no, szacunek dla rzecznika.
No to absolutnie.
Dziękujemy serdecznie.
Absolutnie nie podważamy tu rzeczywiście wspaniałej reakcji Rzecznika Praw Obywatelskich i całego zespołu prawnego i to chwaliliśmy już w naszym poprzednim programie. Dopytam jeszcze, czy jeśli prokurator generalny też miał prawo wniesienia takiej kasacji, czy pan mecenas, mówię do obrońcy pana Li, próbował też równolegle do ministra Ziobry zwrócić się z tą prośbą o kasację?
Bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Czekałem na to pytanie. Panie redaktorze, generalnie stanowisko prokuratury okręgowej w Warszawie, która przesłuchiwała pierwszy raz pana Lee, która kierowała kolejne wnioski o jego tymczasowe aresztowanie. Stanowisko było twarde i niezmienne wydawać, nie oglądając się na tą argumentację, o której tutaj rozmawiamy, wydawać i koniec. Jako że prokuratura okręgowa podlega przecież prokuratorowi generalnemu, prawda, który no, jest w jednej osobie również minister sprawiedliwości, doszedłem do wniosku, że no, na tamtym przynajmniej etapie postępowania mogę nie znaleźć zrozumienia w tej sprawie, więc wolałem prosić o pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich, który no, powiedzmy sobie no, w tego typu sprawach zajmuje najczęściej bardzo pryncypialne stanowisko. I z wyjątkiem pani prokurator regionalnej, no to stanowisko prokuratury do dnia dzisiejszego było niezmiennie negatywne dla mojego klienta, więc trudno, żebym poszukiwał zrozumienia z tamtej strony.
Czyżby presja mediów wpłynęła na prokuraturę? Nie, nie, to niemożliwe, ale jeszcze jedno pytanie. Ja nie jestem oczywiście zorientowany w tych szczegółach procesowych, ale czy minister Ziobro nie mógłby w dowolnym momencie, na przykład dzisiaj, powiedzieć, nie wydam tego pana komunistom chińskim i proszę go zwolnić z aresztu?
To znaczy, to nie jest tak jak z prawem łaski prezydenckim, to jest zupełnie inna procedura. Ja myślę, że minister sprawiedliwości jako przestrzegający przepisów kodeksu postępowania karnego najpierw musi zaczekać na stanowisko sądów, bo taka jest jakby kolejność tego postępowania ekstradycyjnego, że najpierw sądy szukają ewentualnie przesłanek negatywnych wydania. Raczej patrzą bardziej pod kątem formalnym, czy istnieją tam, są dwa takie podpunkty, które mówią o możliwości nieprzestrzegania praw człowieka, praw obywatelskich, również i kary śmierci. I to jest w moim przekonaniu w gruncie rzeczy taka formuła opiniująca bardziej, że no, minister może to wziąć pod uwagę, ale nie musi, ale poczekać na orzeczenia sądowe w tym zakresie no, jest zmuszony. Nie może, w mojej ocenie, nie sądzę, że kiedykolwiek był taki wypadek, żeby minister próbował podejmować decyzje jeszcze przed decyzjami tymi sądu. Także tutaj nie. On tutaj w mojej ocenie nie może tak zrobić.
Panowie rozmawialiśmy...
Pozwolę sobie dodać jeszcze, jeśli mogę. Nie jest ta pierwsza sprawa ekstradycyjna, w której prokurator poparł kasację Rzecznika Praw Obywatelskich. Mieliśmy taki przypadek już we wrześniu zeszłego roku. O ile nie pamięć nie zawodzi, tam chodziła ekstradycja na Białoruś akurat, ale też była taka sytuacja, że prokurator niespodziewanie na rozprawie poparł kasację Rzecznika Praw Obywatelskich. I tylko chyba akurat wtedy nie została ona uwzględniona, ale było tak, że było też poparcie prokuratora.
Panowie, mówiliśmy o presji medialnej. My rozmawialiśmy kilka dni temu z panem mecenasem Kitaj-Grodzkim i pan mecenas przyznawał, że no, przesyła informacje na temat sprawy różnym mediom w Polsce, ale nie przychodziły one przez kolegia redakcyjne. Wiemy, że TVN zainteresowało się sprawą, obszerne artykuły redaktora Żurawicza, również niedawno Radio Szczecin także zamieściło informacje na ten temat. No i telewizja Idź Pod Prąd. Dlaczego państwa zdaniem w tak ograniczonym zakresie media polskie informują opinię publiczną na ten temat Zhihui Ali?
Trudno mi powiedzieć, bo nie jestem jakby redaktorem naczelnym jakiegokolwiek pisma bądź medium polskiego. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że oddźwięk międzynarodowy jest duży. Z tego, co dzisiaj usłyszałem, nawet agencja Bloomberg podała jakieś wiadomości związane z tą sprawą. Pytałem dzisiaj przed rozprawą, bo byli przedstawiciele ambasady Szwecji i uzyskałem informację, że sprawa została opisana w dwóch poczytnych dziennikach szwedzkich. Jest chyba jakiś program telewizyjny, nawet miała być chyba telewizja szwedzka, ale jakoś tam chyba nie dotarła. Więc jeżeli chodzi o oddźwięk medialny, na poziomie międzynarodowym jest bardzo mocny. Dotyczy również tam innych krajów. Natomiast no, zwróciła się do mnie Polska Agencja Prasowa o informacje odnośnie biegu tej sprawy, co uważam za dość duży, powiedzmy sobie, sukces na tym polu. Natomiast no, jeśli chodzi o centralne telewizje państwowe, no to tutaj jest cisza i tutaj no, trudno coś uzyskać. Nie wiem dlaczego. Ja myślę, że no, jesteśmy zawsze między pewnym konformizmem, polityką, a pewnymi zasadami, pryncypiami. Są telewizje, które tak, tego tematu, powiedzmy sobie, się nie boją, a są, które uważają, że może nie jest na tyle doniosły, ciekawy, żeby się nim zająć.
Panie mecenasie Hara, czy to ma związek, czy może mieć związek ze sprawą, że prezydent Andrzej Duda podniósł strategiczne partnerstwo z komunistycznymi Chinami na poziom wszechstronny? No i media, czy związane z rządem, czy sympatyzujące z rządem, no nie chcą poruszać niewygodnych dla komunistycznych Chin spraw.
No proszę wybaczyć, to już nie mi taką ocenę ferować. Na razie sprawa jest na etapie sądowym, można powiedzieć, czyli zanim tutaj dużym testem będzie to, jeśli tak się stanie, że sąd apelacyjny ponownie orzeknie o dopuszczalności wydania pana Li, co wtedy zrobi minister sprawiedliwości, jaką decyzję podejmie. Natomiast to, jakimi motywami się może kierować, to proszę wybaczyć, już nie jestem w stanie powiedzieć.
No, niemniej jednak dziękujemy tym wszystkim mediom, które się zainteresowały sprawą i informowały rzetelnie opinię publiczną.
To pozwól, że ja jeszcze dopytam mecenasa Kitaj-Grodzkiego o włączenie się organizacji międzynarodowych związanych z obroną praw człowieka typu Amnesty International i inne. Jaka była rola pomocnicza w procesie, czy w ogóle we wsparciu pana klienta tego rodzaju organizacji?
To znaczy, muszę przyznać, że przygotowując się do tej sprawy, jakby no, staraliśmy się pozyskać jak najwięcej informacji dostępnych w mediach typu strony internetowe tych organizacji itd., itd. Dość dużo tego materiału zebraliśmy. Natomiast podkreślam, na etapie sądowym, tym pierwszo- i drugoinstancyjnym, nie chcieliśmy stwarzać wrażenia nacisku na sądy. Bo jak powiedziałem poprzednio, no, sądy tego nie lubią i uważaliśmy, że robienie czy stworzenie jakiejś presji medialnej w tym zakresie byłoby może nie na miejscu. Natomiast no, jakby to, co później miało miejsce, ta argumentacja sądów pierwszej i drugiej instancji, to w przypadku sądu apelacyjnego w Warszawie, no, pewne bardzo takie formalistyczne podejście do uchylenia poprzedniego postanowienia, no uświadomiło nam, że chyba jednak nie tędy droga i że jeżeli jesteśmy państwem praworządnym, hołdującym wartościom wynikającym między innymi z konwencji odnośnie praw człowieka, no to no, wypadałoby jednak pokazać, jaka jest ta szara rzeczywistość wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie i że jak ciężko jest przebić się z rzeczami, no wydawać by się mogło absolutnie oczywistymi. I myślę, że to był właściwy moment, żeby opinię publiczną zainteresować tym, co się dzieje w momencie, kiedy jesteśmy bliscy wydania człowieka do kraju, w którym wiadomo, jaka czeka go przyszłość.
Chciałam jeszcze na koniec zapytać panów o rolę Szwecji w tym procesie. Rozmawiałam z przedstawicielem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szwecji. Powiedział, że aktywnie współpracuje MSZ Szwecji w sprawie pana Jihwaya Lee od momentu, gdy dowiedzieliśmy się, że został zatrzymany. MSZ Szwecji działa zarówno za pośrednictwem ambasady w Warszawie, jak i siedziby ministerstwa w Sztokholmie. Utrzymujemy bliski kontakt z polskimi władzami w sprawie dalszych etapów procesu. Pracownik ambasady w Warszawie odwiedził pana Lee w więzieniu i jest w stałym kontakcie z jego przedstawicielem prawnym. Jak ta rola Szwecji wygląda według panów? Bo jest to obywatel Szwecji, pan Jihwaya Lee.
Ja bym odpowiedział w ten sposób, że gdyby pan Lee podlegał ekstradycji na terenie Szwecji, myślę, że jego szanse na pozytywne zakończenie tej sprawy byłyby no, dużo wyższe z racji obywatelstwa, które posiada, no bo jak wiadomo, no, jest bardzo ciężko wydawać własnego obywatela. No, ale niestety znalazł się w Polsce, czyli w kraju, którego obywatelem nie jest, i jego sytuacja przez to jest dużo trudniejsza. I mógłbym powiedzieć w ten sposób, też mówiłem w poprzednim programie. Na pewnym etapie postępowania zwrócono się o, mówię w uproszczeniu, bo musiał jakby pewien wykład z tego zakresu państwu zapewne niezbyt interesujący poczynić, ale generalnie strona polska, prokuratura okręgowa w Warszawie, zwróciła się o to, ażeby tą sprawą zajęła się prokuratura szwedzka. I niestety jako zostaliśmy oblani dość zimnym prysznicem, bo w kilku słowach prokuratura odmówiła szwedzka tutaj współpracy na tym polu. Na etapie postępowania sądowego, tego drugiego po uchyleniu, również na wniosek obrony jeszcze raz sąd się zwrócił do strony szwedzkiej, czy aby nie chciała wziąć bardziej aktywnego udziału w tym postępowaniu, przejąć tego postępowania w jakimś tam zakresie. No i odpowiedź była ponownie negatywna, więc powiedzmy sobie, działalność strony szwedzkiej jest taka niekonsekwentna, dlatego że rzeczywiście służby dyplomatyczne interesują się losem pana Lee, ale tam, gdzie można by było mu pomóc w sposób bardzo wymierny, jeśli chodzi o jego sytuację, to tej współpracy, mówiąc szczerze, nie widzę.
Panie mecenasie, czy chciałby pan coś dodać?
To jest wspomniane wcześniej. Tutaj właśnie prokuratura, czy inne ścigania w Królestwie Szwecji musiałyby same objąć ściganiem te czyny, które są panu Lee zarzucane w Chinach. I wtedy dopiero byłoby to pierwszeństwo przekazania go do Szwecji przed Chinami. Natomiast jeśli organy szwedzkie stwierdzą, że nie będą go ścigać, bo albo tego odstępują, albo nie mają jurysdykcji, no to już jakby to zrzekają się niejako tego pierwszeństwa. I w ten sposób też została otwarta droga do przekazania go do państwa trzeciego spoza Unii Europejskiej, czyli w tym wypadku właśnie Chin.
Naturalnie więc jakby no, ta sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu po tych decyzjach strony szwedzkiej.
Ale jest decyzja Sądu Najwyższego w Polsce przychyleniu się do kasacji tego wyroku i jesteśmy dobrej myśli, że Polska nie wyda chińskim władzom Zhihui Li, działacza Falun Gong.
To prośba też do pana mecenasa Kitaj Grodzkiego, by przekazać panu Li, że będziemy o nim pamiętać, że kiedy nowe tu okoliczności się pojawią w sprawie, szczególnie ta okazja, żeby wyszedł wreszcie na wolność w marcu. Będziemy informować, będziemy też jako chrześcijanie modlić się o powodzenie jego sprawy.
Ja proszę, prosiłbym państwa również z racji tego zainteresowania i takiej jakby no bardzo ludzkiego przekazu tej całej sytuacji, ja będę starał się, będę zabiegał, żeby przynajmniej pan Li mógł się połączyć z państwem drogą telefoniczną i za pośrednictwem tłumacza od siebie mógłby też te podziękowania za to, co państwo robicie, w jego sprawie złożyć. Ale no, postaram się to jakoś, nie wiem, czy nie trafię na zbyt duży opór dyrekcji tamtejszego zakładu, w którym w tej chwili przebywa, bo tak jak mówiłem, zwróciłem się o możliwość takiej komunikacji już od 2 miesięcy nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, ale będę się starał, żeby pan Li mógł państwu udzielić wywiadu i również podziękować za te dobre życzenia, które pan w tej chwili zaartykułował.
Byłaby to dla nas wielka radość.
Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy również Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Prosimy pana mecenasa Michała Harę o przekazanie podziękowań za to, co państwo robią. I rzeczywiście, tak jak mówił mecenas Kitaj Grodzki, za świetną komunikację z obywatelami i z dziennikarzami.
Wyjątkową, naprawdę. Ja chciałem jeszcze raz podziękować Biuru Rzecznika, przedstawicielom tego pionu karnego Rzecznika Praw Obywatelskich, że tak szybko zadziałali i efektywnie. Także duże podziękowanie.
Dziękujemy serdecznie za to, że znaleźli panowie czas w tak gorącym momencie. Mecenas Michał Uchara, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, a także mecenas Krzysztof Kitaj-Grodzki, obrońca Dżihuei Li, byli moimi i państwa gośćmi.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Ze mną w studiu był Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję tobie i państwu.
Do zobaczenia.